Dalszy przebieg wydarzeń rozczarował mnie. Siedziałam obok Alfonsa i Marisy, nie zwracając uwagi na ich rozmowę. Spodziewałam się jakiejś oznaki buntu, ale nic takiego nie zaszło. Jak zwykle trudno było odgadnąć, co Lili siedziało w głowie. Nie słyszałam krzyku, nie słyszałam gruźb. Pół godziny później pojawił się niezwykle uprzejmy Stefano. Zmienił ubranie, z czoła i oczu znikły białe plamy. Kręcił się pośród krewnych i przyjaciół, czekając na nadejście żony. A kiedy i ona wróciła na salę, już nie w sukni panny młodej, lecz w stroju podróżnym, w pastelowym, błękitnym żakiecie z jasnymi guzikami i w niebieskim kapeluszu, od razu do niej podszedł. Lila rozdała dzieciom migdałowe cukierki, nabierając je srebrną łyżką z kryształowej czaszy. Potem przeszła wzdłuż stołów z bombonierami dla gości. Wpierw dała je swoim krewnym, potem krewnym Stefano. Zignorowała rodzinę Solara, a nawet swojego brata Rino. Ten zapytał ją z niespokojnym uśmieszkiem – już mnie nie kochasz? Nie odpowiedziała i dała bomboniere Pinucci. Miała nieobecny wzrok i bardziej niż zazwyczaj zapadnięte policzki. Kiedy przyszła moja kolej, z roztargnieniem, bez żadnego porozumiewawczego uśmiechu, postawiła przede mną szklany kosz wypełniony cukierkami i owinięty białym tiulem. Tymczasem goście z rodziny Solara poczuli się urażeni, ale Stefano zażegnał niebezpieczeństwo, ściskając każdego z osobna, spokojowym wyrazem twarzy i tłumaczeniem – jest zmęczona, trzeba cierpliwości. Ucałował nawet Rino. Szwagier jednak się skrzywił i usłyszałam, jak mówi – Stefano, to nie zmęczenie, ona się już taka skrzywiona urodziła. Żal mi cię. Stefano odpowiedział z powagą. Co krzywe można naprostować. Potem widziałam, jak biegnie za żoną, która stała już w drzwiach, podczas gdy orkiestra grała pijane kawałki, a wielu cisnęło się do ostatniego pożegnania. Jak widać, nie będzie rozłamu. Nie uciekniemy razem po drogach świata. Wyobraziłam sobie młodą parę, piękną, elegancką, jak wsiada do kabrioletu. Wkrótce dotrą na wybrzeża amalfitańskie, do luksusowego hotelu i wszelka śmiertelna obraza przemieni się w łatwe do zażegnania dąsy. Żadnej zmiany zdania. Lila ostatecznie oderwała się ode mnie. I ten dystans nagle wydał mi się o wiele większy, niż mogłam przypuszczać. Ona nie tylko po prostu wyszła za mąż. Nie tylko co wieczór będzie kładła się spać z mężczyzną, aby spełnić małżeńskie powinności. Było coś więcej, czego nie rozumiałam, a co w tamtej chwili stało się dla mnie oczywiste. Lila, przyjmując do wiadomości fakt, że jej dziecięcy trud przypieczętował Bóg wie jaką umowę handlową między jej mężem a Marcellem, przyznała, że na mężu zależy jej bardziej niż na kimkolwiek bądź czymkolwiek innym. Skoro już się poddała, skoro już przetrawiła afront, więź ze Stefano musiała być naprawdę silna. Kochała go. Kochała go tak, jak dziewczęta z powieści ilustrowanych. Przez całe życie poświęci dla niego każdy swój talent, a on nawet nie dostrzeże tej ofiary. Będzie miał wokół siebie bogactwo uczucia, mądrości, wyobraźni, które ją cechują i nawet nie będzie wiedział, co z tym zrobić. Zmarnuje to. Pomyślałam, że ja nie potrafię nikogo tak pokochać, nawet Nino. Umiem tylko ślęczeć nad książkami. Przez ułamek sekundy zobaczyłam, że jestem jak obtłuczona miska, w której moja siostra Elisa dawała jeść kotkowi do czasu, aż zniknął, a wtedy miska pozostała pusta i zakurzona u dołu schodów. Właśnie w tej chwili z silnym uczuciem lęku doszłam do wniosku, że posunęłam się za daleko. Powiedziałam sobie, że muszę się cofnąć. Muszę postąpić jak Carmela Ada Gigliola, jak sama Lila. Zaakceptować dzielnicę, odrzucić pychę, ukarać zarozumiałość, przestać upokarzać tych, którzy mnie kochają. Kiedy Alfonso i Marisa wymknęli się, aby na czas zdążyć na spotkanie z Nino, szerokim łukiem, unikając matki, poszłam na taras, by dołączyć do swojego chłopaka. Byłam zbyt lekko ubrana, słońce już zaszło, zrobiło się zimno. Antonio, jak tylko mnie zobaczył, zapalił papierosa i na nowo wpatrzył się w morze. Chodźmy stąd, powiedziałam. Idź z synem z Serratorego. Chcę iść z tobą. Kłamiesz. Dlaczego? Bo gdyby on cię chciał, odwróciłabyś się na pięcie i nawet się nie pożegnała. To prawda, ale rozzłościło mnie, że stwierdził to tak otwarcie, nie bacząc nawet na słowa. Wysyczałam. Skoro nie dociera do ciebie, że jestem tutaj, choć ryzykuję, że w każdej chwili może nadejść moja matka i z twojej winy dać mi po twarzy, to znaczy, że myślisz tylko o sobie, że w ogóle ci na mnie nie zależy. W moim głosie prawie nie dopatrzył się dialektu. Dostrzegł długie zdanie złożone i stracił równowagę. Wyrzucił papierosa, chwycił mnie za przegub dłoni z siłą, którą coraz mniej kontrolował i wykrzyczał, krzykiem ściśniętym w gardle, że on jest tu dla mnie, tylko dla mnie i że to ja mu powiedziałam, że ma cały czas być przy mnie w kościele i podczas wesela. Tak, ja! I kazałaś mi przysiąc, wycharczał. Przysięgnij, powiedziałaś, że ani na chwilę mnie nie zostawisz samej. Dlatego kazałem sobie uszyć garnitur i zadłużyłem się po uszy u pani Solary, a żeby cię zadowolić, żeby zrobić jak chciałaś, ani chwili nie spędziłem z matką i rodzeństwem. I jak mi za to odpłaciłaś? Tak, że potraktowałaś mnie jak psa. Cały czas rozmawiałaś z synem poety i upokorzyłaś mnie przed wszystkimi znajomymi. Najadłem się przez ciebie wstydu. Bo ja dla ciebie jestem nikim. Bo ty jesteś wykształcona, a ja nie. Bo ja nie rozumiem tego, co mówisz. I to prawda, najprawdziwsza prawda, że nie rozumiem. Ale do cholery, Lenu, spójrz na mnie. Spójrz mi w oczy. Myślisz, że możesz mi rozkazywać. Myślisz, że nie umiem powiedzieć dosyć. Ale się mylisz. Wiesz wszystko poza jednym. Że jeśli teraz wyjdziesz ze mną przez te drzwi... Jeśli teraz powiem dobrze i wyjdziemy, ale potem dowiem się, że w szkole i poza nią spotykasz się z tym wierszokletą Nino Sarratorem, zabiję cię, Lenu. Zabiję. I dlatego zastanów się. Rzuć mnie od razu, rozpaczał. Rzuć, bo tak lepiej dla ciebie. I patrzył na mnie wielkimi, zaczerwienionymi oczami i wypowiadał słowa, otwierając szeroko usta, wykrzykując mi je bezgłośnie z rozszerzonymi czarnymi nozdrzami. I z takim cierpieniem na twarzy, że pomyślałam, że może go boli w środku, bo zdania tak wykrzyczane w gardle, w piersi, ale bez wybuchu, są jak kawałki tnącego żelaza, które ranią płuca i krtań. Niejasno czułam, że potrzeba mi było takiego napadu. Uścisk wokół przegubu, strach, że mnie uderzy, rzeka bolesnych słów ukoiły mnie. Zrozumiałam, że przynajmniej jemu na mnie zależy. Robisz mi krzywdę, wyszeptałam. Powoli rozluźnił uścisk, ale dalej wpatrywał się we mnie z otwartymi ustami. Dać mu znaczenie i władzę, związać się z nim. Skóra na ręce stawała się fioletowa. Co wybierasz? Zapytał. Chcę być z tobą, odpowiedziałam nadąsana. Zamknął usta, do oczu napłynęły mu łzy. Spojrzał w stronę morza, żeby zyskać na czasie i je powstrzymać. Chwilę później znaleźliśmy się na ulicy. Nie czekaliśmy na Pasqualego, na Enzo i na dziewczyny. Z nikim się nie pożegnaliśmy. Najważniejsze, żeby nie widziała nas moja matka. Dlatego ruszyliśmy na piechotę. Było już ciemno. Przez jakiś czas szliśmy obok siebie, nie dotykając się. Potem Antonio niepewnym ruchem założył mi rękę na ramię. Chciał w ten sposób dać mi do zrozumienia, że czeka na przebaczenie, jak gdyby to on był winny. Ponieważ mnie kochał, postanowił uznać za przywidzenie godziny, jakie na jego oczach spędziłam z Nino, uwodząc i dając się uwodzić. Masz siniec? Zapytał, usiłując pochwycić moją dłoń. Nie odpowiedziałam. Przytulił mnie swoją wielką ręką, ja wzdrygnęłam się z poirytowaniem, co sprawiło, że natychmiast zwolnił uścisk. Poczekał. Poczekałam. Kiedy znowu spróbował zasygnalizować swoją uległość, objęłam go w pasie.